Chrystu, nadzieją wszystkich pokoleń, sprawczyni naszej radości, bo Twoja modlitwa może wszystko. Raduj się, Maryjo. Rozpocznijmy to rozważanie wieczornej modlitwy apelowej słowami modlitwy znalezionej w plecaku pewnego żołnierza, który zginął pod Monte Cassino w 1944 roku. A tak modlił się. Usłysz mnie, o Panie. Mówiono mi, że nie istniejesz, a ja, jak ten idiota, wierzyłem w to. Ale pewnego wieczoru, jakby przez dziurę jakiejś starej bomby, zobaczyłem niebo. I nagle zdałem sobie sprawę, że powiedziano mi kłamstwo. Gdybym zadał sobie odrobinę trudu, aby przyglądnąć się uważnie temu, co stworzyłeś, mógłbym natychmiast spostrzec, że ci, którzy to mówili, robili wszystko, aby mi nie powiedzieć, że kot to kot. Czy to nie dziwne, że musiałem znaleźć się w tym piekle po to, aby znaleźć czas na to, by spojrzeć Ci w twarz? Kocham Cię bezgranicznie i pragnę, abyś o tym wiedział. Za chwilę odbędzie się straszna bitwa. Kto to wie? Może zawitam u Ciebie już dzisiaj wieczorem. Nie byliśmy dotąd wielkimi przyjaciółmi i dlatego trwożę się, mój Boże. Czy będziesz na mnie czekał przy drzwiach? Spójrz, widzisz, jak płaczę. Widzisz mnie, jak się rozklejam. Ach, gdybym Cię poznał wcześniej. Tak, idę, muszę już iść. Czy to paradoksalne? Teraz, kiedy Cię już spotkałem, nie boję się śmierci. Do zobaczenia. Panie, naucz nas się modlić tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. Proszą uczniowie Jezusa. A On rzekł do nich: kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. I uczy ich tej prostej, codziennej, ale jakże ufnej w ojcowską pomoc modlitwy. Modlitwa to szczera rozmowa z Bogiem, ale również cierpliwe słuchanie tego, co Bóg do nas mówi. Modlitwa to mówienie Bogu o tym, co boli i o tym, co raduje. Ojciec Dominik Lider, karmelita, w swojej modlitewnej poezji tak pisze o modlitwie. Dlaczego tak bardzo trudno być zawsze wiernym w modlitwie? Do modlitwy przymuszać się muszę, a przecież znam jej wartość. Wiem, a przymuszać się muszę. To przykre i bolesne uczucie i z lada powodu korzystam, by opuścić modlitwę. Ktoś przyjdzie ważniejszy. Coś zrobić trzeba pilniejsze, gdzieś iść konieczniejsze. Bóg może poczekać, a mnie coraz trudniej. A ja jestem coraz to słabszy, a ja jestem coraz to zimniejszy. A mnie coraz to mniej Bóg pociąga, coraz to mniej mam ochoty na dobro, coraz to mniej chęci do modlitwy. A Bóg na bok odstawiony czeka, pełen niemego wyrzutu czeka. Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Jak długo jeszcze czekać będzie? Tylko do złego zmuszać się nie trzeba. Zło zawsze pociąga, jest atrakcyjne, gotowe plenić się i rosnąć, jak cierń, oset, pesz lub konkol w każdym sercu, bez specjalnego wysiłku ze strony człowieka. Kto nie unika małego zła, większe popadnie. Kto rano jest oziębłym, rzadko na wieczór żarliwym będzie. Dobro zawsze trzeba z trudem zdobywać. Kto się nie modli, ten nie walczy. A kto nie walczy, nie stawia oporu, ten szybko polegnie i straci palmę zwycięstwa. Wszystko może ten, kto wzywa Boga i w Nim pokłada nadzieję. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. A oto słowa szczerej modlitwy pewnego prostego człowieka. Nie umiem do Boga ładnie mówić, bo mi trudno układać zdania. Więc mówię Bogu wieczorem o przeżytym dniu. Zdaję sprawozdanie jak dziecko, które referuje, co go spotkało w szkole. Na koniec zaś zadaję Jezusowi pytanie, czy jesteś zadowolony? To jest moja modlitwa. Zatem każde słowa są dobre, jeśli wkłada się w nie serce. Módl się i pamiętaj, że Bóg, gdy zamyka drzwi, to otwiera okno. Pamiętaj o tym. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego, Maryjo. W Wieczerniku Wielkiej Soboty i w Wieczerniku Zesłania Ducha Świętego Twoja obecność i modlitwa przyczyniała się do wzrostu wiary i ducha modlitwy w sercach uczniów. Dziś, w tej godzinie szczerości z Tobą, prosimy Cię, Matko, która jesteś oazą pokoju i oazą ducha modlitwy, naucz nas takiej szczerej, serdecznej i spontanicznej modlitwy. Modlitwy sercem, czyli modlitwy z miłością, bo w modlitwie poznamy najwyższą radość i wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji. Modlitwa powinna być naszym chlebem powszednim. Biorąc do ręki nasz codzienny różaniec, modląc się i rozważając tajemnicę wniebowzięcia Maryi, polecamy Kościół Święty, Ojca Świętego Benedykta XVI i jego intencje, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, ludzi chorych i cierpiących, zrozpaczonych, będących w sytuacjach beznadziejnych, pielgrzymów dnia dzisiejszego i ich intencje. Polecamy zakon Paulinów i wszystkie jego trudne sprawy, dzieci pierwszokomunijne, parafię Dysp w archidiecezji lubelskiej, którą nawiedza kopia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Polecamy słuchaczy Radia Maryja, Jasna Góra, Fiat i widzów telewizji. Trwam. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wejszychuk Maria, Bolfa Granada, Heeres Metri, Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl
się za nami
grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.
Amen. O mój Jezu, polecamy Bożej Matce księdza biskupa Józefa Sawickowskiego w 15. rocznicę Sakry Biskupiej, jak również chorą 5-miesięczną Kasię Niwas Robczyc i mojego tatę ciężko chorego, zawierzając Matce Bożej te intencje, wołamy pod Twoją obronę. Pomożenie wiernych, Pani nasza Jasnogórska, Pani naszych losów, błogosławieństwa na zakończenie apelu udzieli nam generał zakonu, ojciec Izydor Matuszewski.
Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Dawno Polski byś królowo na Zyjo, serca nam przemówło na Zyjo.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Pozdrawiamy ojców i braci Paulinów, stróżów jasnogórskiego sanktuarium, a całej rodzinie Radia Maryja, widzom i słuchaczom przypominamy, że już w najbliższą niedzielę do Matki Bożej Królowej Polski pielgrzymować będą dzieci oraz dzieci należące do podwórkowych kółek różańcowych. Nasze spotkanie transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam rozpoczniemy o godzinie 10. Zapraszamy wszystkich do licznego wzięcia udziału w tym spotkaniu oraz zapraszamy już na naszą lipcową pielgrzymkę całej rodziny Radia Maryja. Ta pielgrzymka 9 i 10 lipca. Naszych przyjaciół, koła, biura Radia Maryja prosimy, kochani, organizujcie już wyjazd na naszą pielgrzymkę. Przesyłajcie do radia informacje, abyśmy jak najczęściej te komunikaty na antenie Radia Maryja mogli przekazywać. Łączymy się już z warszawskim oddziałem telewizji TVN. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Boże Łucja Pietraszyn, witam Państwa, przed nami wieczorny serwis. Zapraszam. 28 czerwca w Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie odbędzie się uroczystość inauguracji procesu beatyfikacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Taką informację przekazał witariusz diecezji rzymskiej kardynał Camillo Ruini. Teraz Lwów. Radni zatwierdzili w przyjętej dziś uchwale otwarcie cmentarza Orląt Lwowskich. Zaaprobowali tekst porozumienia zawartego między komitetami prezydentów Polski i Ukrainy. Nie uchwalili jednak daty otwarcia nekropolii. Ostateczne decyzje dotyczące m.in. daty otwarcia cmentarza będą podjęte za tydzień na kolejnym spotkaniu. Francja dąży do zawarcia swoistej unii z Niemcami. Mimo porażki eurokonstytucji we Francji, politycy z nadsekwany nadal dążą do wzmocnienia tzw. twardego jądra w Unii. Obecnie uważają oni nawet, że taka swego rodzaju unia w Unii pomoże przezwyciężyć kryzys poreferendalny.
Dzisiejsze wydanie dziennika Financial Times Deutschland informuje, że kwestia utworzenia takiej Unii powraca w trakcie każdego spotkania dwustronnego. Berlin i Paryż miałyby współpracować w następujących dziedzinach. Walka z bezrobociem, polityka zagraniczna, kwestie socjalne i badania naukowe. Taką strategię obecny premier Francji formułował jeszcze jako minister spraw zagranicznych, szczególnie więc teraz należy się spodziewać jej kontynuacji. Inny niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung wskazuje, że sprzyjające warunki do jej realizacji nie potrwają za długo. Bardzo prawdopodobne są przyspieszone wybory do niemieckiego Bundestagu, a po nich już na jesieni rząd chadecki może zupełnie zmienić dotychczasową politykę Berlina. Gerhard Schröder potwierdził dziś, że zamierza doprowadzić do głosowania nad wotum zaufania dla jego osoby 1 lipca. O takiej decyzji kanclerz Niemiec poinformował już kilkanaście dni temu po przegranych przez SPD wyborach landowych w północnej Nadrenii Westfalii. W tym landzie taka porażka zdarzyła się socjalistom po raz pierwszy od ponad 40 lat i był to najbardziej czytelny przykład lawinowego spadku poparcia dla obecnie rządzącej partii. Inaczej niż lewica w Polsce, Schröder uznał to jako wystarczający powód do rozpoczęcia procedury skrócenia kadencji Bundestagu. Złożenie przez kanclerza wniosku o wotum nieufności jest właśnie początkiem takiej procedury. Jeżeli, co niemal pewne, rząd Schrödera nie uzyska wotum zaufania, ani parlament nie mianuje nowego kanclerza, prezydent może na wniosek dotychczasowego szefa gabinetu w ciągu 21 dni rozwiązać Bundestag. Wówczas jesienią odbyłyby się wybory do parlamentu kolejnej kadencji, które najprawdopodobniej wygra opozycja.
Włoska zakładniczka Clementina Cantoni, przetrzymywana ponad 3 tygodnie w Afganistanie, została uwolniona. Podał rzecznik resortu spraw wewnętrznych tego państwa. Jednocześnie powiedział, że 32-letnia Cantoni czuje się dobrze i jest bezpieczna. Jest wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Emila Wąsacza, byłego ministra Skarbu Państwa w rządzie Jerzego Buzka. Posłowie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie mają wątpliwości, kto powinien odpowiedzieć za niekorzystne decyzje podejmowane w resorcie. Wąsław złamał prawo, prywatyzując domy towarowe Centrum, powszechny zakład ubezpieczeń, a także Telekomunikację Polską. O tym jednak, czy odpowie przed Trybunałem Stanu, posłowie zdecydują prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Józefa Zycha, konsekwencje decyzji Emila Wąsacza ponosimy do dziś.
Ten początek, ta umowa podpisana przez pana Wąsacza stała się powodem i aneksów, i obecnie również w pewnym sensie wywołała proces, jaki toczy się przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie.
Prześwietlenia przeszłości generała Jaruzelskiego domagają się posłowie opozycji i kombatanci. Lewica również, ale głównie dlatego, że nie dowierza doniesieniom. Wczoraj jedna ze stacji telewizyjnych podała, że w IPN-ie znajdują się dokumenty świadczące o współpracy generała z informacją wojskową. Wynika z nich, że Jaruzelski był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Wolski. Instytut już zapowiedział, że zespół archiwistów rozpocznie poszukiwanie innych materiałów w tej sprawie.
Wiadomość o współpracy generała Jaruzelskiego z informacją wojskową jest tym bardziej szokująca, że był to organ uzależniony od Związku Radzieckiego, odpowiedzialny za masowe represje polskich żołnierzy i ludności cywilnej.
Informacja wojskowa w czasach stalinowskich to instytucja znana z tortu i egzekucji na wojskowych tamtych czasów, a agenci informacji wojskowej to ludzie, którzy wydawali innych na tortury bądź na śmierć.
Posłowie domagają się wyjaśnienia całej sprawy.
Związek z tymi służbami to jest coś niesłychanie kompromitującego. Jeżeli my dzisiaj dowiadujemy się, że taki związek miał generał Jaruzelski, to wyciągnięcie z tego wniosków jest oczywistością. Oczywiście te wnioski można wyciągać wtedy, kiedy zostaną ustalone do końca fakty. I stąd nasza propozycja powołania komisji wewnątrz IPN-u.
Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS-u, jeśli te doniesienia się potwierdzą, należy rozważyć pozbawienie generała wszelkich przywilejów, także materialnych. Trzeba rozstrzygnąć, czy człowiek z taką przeszłością zasługuje na honory i przywileje, z których korzystał i nadal korzysta. A dla przykładu przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno generał Jaruzelski, przypisując sobie honorowy tytuł kombatanta, pojechał na rocznicowe obchody zakończenia II wojny światowej do Moskwy.
Orlenowska Komisja Śledcza otrzymała od IPN-u dokumenty dotyczące m.in. prezydenta Kwaśniewskiego, premiera Marka Belki i byłego premiera Jerzego Buzka. Zdaniem posła Antoniego Macierewicza, który już zapoznał się z materiałami, potwierdzają one przypuszczenie o decydującym wpływie służb o bezpieczeństwo na działania elit postkomunistycznych, również w sprawie PKN Orlen. Większość, bo prawie 90% kolejarzy opowiedziało się w referendum za strajkiem generalnym. Frekwencja wyniosła ponad 78%.
Strajku na kolei na pewno nie będzie do 5 lipca. Do tego czasu związkowcy w regionach mają się opowiedzieć, czy chcą przeprowadzenia strajku generalnego, czy też wolą łagodniejszą formę protestu przeciwko planowanej restrukturyzacji. W piątek 10 czerwca odbędą się natomiast kolejarskie pikiety pod urzędami wojewódzkimi w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Szczecinie oraz w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury.
Jutro na Pomorzu, Mazurach, Kujawach i w Wielkopolsce pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno z dość intensywnymi opadami deszczu. Stopniowo rozpogodzi się na Śląsku i w województwach centralnych. Temperatury maksymalne od 11 w Krakowie i Rzeszowie do 22 w Toruniu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie chwilami silniejszy, północny i północno-wschodni. Ciśnienie spada i jutro w południe w Warszawie będzie 997 hektopaskali. Na dzisiaj to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Ja dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrej nocy i zapraszam do oglądania nas jutro. Tak jak zwykle, rozpoczynamy o 16. Do zobaczenia.
warszawskiemu oddziałowi telewizji Trwam. Dziękujemy za nadanie serwisu informacyjnego. Drodzy Państwo, w naszym programie chcielibyśmy bardzo gorąco i serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dziękujemy za ofiarowaną modlitwę, za ofiarowane cierpienie, jak i również za każdy, choćby najmniejszy składany dar serca, dzięki któremu to radio istnieje, może się rozwijać, może służyć i głosić prawdę. A do grona naszych przyjaciół należą m.in. następujące osoby z miejscowości Świlcza, pan Władysław Nyzio, ze Świnoujścia pani Marianna Ucińska, z miejscowości Świątniki Górne pani Anna Jutrznia, pan Józef Przetocki, z miejscowości Święcany pani Maria Kozioł, ze Świętochłowic państwo Helena i Zygmunt Gremlowscy, ze Świętoszówki pani Anna Sucha, z Łagowa pani Marianna Sawicka, z Łapczycy pan Czesław Kostuch, z miejscowości Łapy państwo Elżbieta i Stanisław Borowscy, z Łaziec Górnych państwo Halina i Marian Stańko, z Łodygowic pani Genowefa Kania, z Łomianek pani Halina i pan Józef Michalscy, z Łomży pani Teresa Bielecka, z miejscowości Łopienni Górny pani Marianna Szewczak, z Łowicza państwo Teresa i Henryk Beckmer, pani Wanda Dudkiewicz, pani Maria Radosiewicz i pani Pelagia Wasiak. My oczywiście pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim wspierającym Radio Maryja i Telewizja Trwam. O Was, kochani, pamiętamy w naszej codziennej modlitwie, dziękując za współtworzenie dzieł nowej ewangelizacji. Do tej pamięci modlitewnej, słów wdzięczności, dołączamy upominek muzyczny.
O Panie nasz, jak przedziwne imię Twe, a niebiosa i ziemia wraz za dobroć chwalą Cię. A niebiosa i ziemia wraz za dobroć chwalą Cię. O Panie nasz, Panie, przedziwne imię Twoje, usłysz nasze wołanie, dać wysłuchać prośbę moje. Sprawiłeś, że dzięki głos ciągle chwałę dają Ci, że dzieciątka się rodzą wciąż na przekór wrogom swym, że dzieciątka się rodzą wciąż na przekór wrogom swym. O Panie nasz, Panie, przedziwne imię Twoje, usłysz nasze wołanie, racz wysłuchać prośby moje. Gdy patrzę na niebo Twe, dzieło Twych cudownych rąk, księżyc, gwiazdy i słońce dzień, utwierdza Twoja moc. Księżyc, gwiazdy i słońce dzień, utwierdza Twoja moc. O Panie nasz, Panie, przedziwne imię Twoje, usłysz nasze wołanie, racz wysłuchać prośby moje. Kim człowiek, że bronisz mnie, że w pamięci masz swój los, prawiem równy aniołom jest, zwieńczony chwałą czcią. Prawiem równy aniołom jest, zwieńczony chwałą czcią. O Panie nasz, Panie, przedziwne imię Twoje, usłysz nasze wołanie, dać wysłuchać prośbę moje.
Drodzy przyjaciele Radia Maryja w Polsce i poza naszą ojczyzną, wielu z Was cieszy się, iż istnieje Radio Maryja, Telewizja Trwam i inne inicjatywy przy Radio Maryja, inicjatywy medialne. Wszystko dla umocnienia wiary i miłości do Pana Boga, ojczyzny, ludzi. Istnieje to wszystko dzięki łasce Bożej. To jest prawdziwy cud. ale i dzięki pomocy solidarnych z nami dobrych ludzi. Bez pomocy wielu nie będzie to istniało. Prosimy módlcie się za nas, zwłaszcza na różańcu, a teraz w roku Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo prosimy o gorącą modlitwę. Prosimy też o systematyczną pomoc materialną, pomoc finansową, systematyczną. Prosimy wszystkich o taką pomoc. Wszystkich słuchaczy. Szukajcie następnych pomocników. A oto konta, na które prosimy o pomoc. Rozpocznę od konta dewizowego, bo Polonię też bardzo prosimy o pomoc. Przekazy satelitarne do Polonii, do słuchaczy poza Polską kosztują bardzo wiele. Podaję konto dewizowe na euro. Konto to jest już w Polsce. eur/PKO BP SA. Numer 65 10 20 50 11 0 0 0 0 96 02 01 05 72 98. Podaję konta złotówkowe. PKO BP dwójka rzymska łamane przez O Toruń. Numer 69 10 20 50 11 0 0 0 0 96 02 00 12 91 30. I bank pocztowy. Bank pocztowy SA 1 łamane przez O Toruń. Numer 77 13 20 11 20 25 65 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 3 z dopiskiem dar na cele kultu religijnego. Numery naszych kont można znaleźć w naszym dzienniku, w miesięczniku Rodzina Radia Maryja, w teletekście Telewizji Trwam, na stronie internetowej Radia Maryja, w folderach wydanych przez Radio Maryja, które mam nadzieję można otrzymać przy biurach, kołach Przyjaciół Radia Maryja i Przyjaciół Radia Maryja Koła. Prosimy o rozpowszechnianie tych folderów do dobrych ludzi. Szukajcie, kochani, następnych pomocników dla naszego radia. Dzieło jest wielkie, obejmujące miliony Polaków w ojczyźnie i w świecie. Oby miliony chciały pomagać. Bóg zapłać.
Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach już 21:37, a zatem za kilka minut rozpoczniemy drugą część rozmów niedokończonych. Kochani przyjaciele, rodzino Radia Maryja, zapraszamy Was bardzo serdecznie na pielgrzymki, na Jasną Górę do naszej najlepszej Matki i Królowej. Zapraszamy dzieci 12 czerwca. Spieszmy się, już jest bardzo mało czasu. Zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja na Jasną Górę tradycyjnie w drugą niedzielę 10 lipca. Pielgrzymujemy pod hasłem z Janem Pawłem II Totus Tuus. Cały Twój. Spieszmy się. Pozyskujmy innych, całą Polskę. Nie mów nigdy na przyszły rok, później, potem. Potem znaczy nigdy. Wszystko czynimy teraz. Wszystko już na wczoraj. Zapraszamy jeszcze raz. Szczęść Boże.
Amen. 21.42 w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone. W naszym studio witam ponownie uczestników także i pierwszej części rozmów niedokończonych. Dziś teraz podejmujemy podobny temat roszczenia Niemiec, roszczenia wojenne Niemiec wobec Polski. Przypomnę, gdy ktoś słyszy o ewentualnych roszczeniach Niemiec wobec Polski, dowiaduje się, że są to roszczenia wojenne, to naturalnie pojawia się pytanie, o jaką to wojnę chodzi, czy po II wojnie światowej była jakaś inna, w której Polska miałaby szansę coś Niemcom wywieźć, zabrać czy skrzywdzić, żeby była podstawa tych roszczeń. Na takie pytanie od razu informuję, że chodzi tutaj o roszczenia, których podstawą są działania podczas II wojny światowej w latach 1939-1945. W naszym studio witam serdecznie pana posła Antoniego Macierewicza, który reprezentuje tutaj Ruch Patriotyczny.
Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora Jana Marię Jackowskiego z Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja.
I witam również pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, także znanego z naszej anteny, również z felietonów na co dzień redaktora tygodnika Najwyższy Czas.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Może tak gwoli wstępu poproszę o takie krótkie resumé tego, co powiedzieliśmy na antenie telewizji Trwam i Radio Maryja w tej pierwszej części. Gwoli wprowadzenia zestawię dwie informacje. Pierwsza podana 4 listopada ubiegłego roku przez Polską Agencję Prasową. Tylko z całej depeszy, która się mieści na jednej stronie A4, podam tylko jedno zdanie. Nie ma żadnej drogi procesowej do dochodzenia roszczeń przez Niemców, którzy zostali wysiedleni z Polski na mocy umowy poczdamskiej, powiedział w czwartek 4 listopada 2004 roku w Krakowie premier Marek Belka podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Gerhardem Schröderem. Druga wiadomość to wczorajszy numer naszego dziennika przynosi także informacje o obecnych działaniach grup tak zwanych wypędzonych, celowo to podkreślam, tak zwanych, określenie wypędzeni, w Niemczech, między innymi informacje na temat raportu pana mecenasa Kleina, który sporządzony został na zlecenie Bundestagu i jego przewodniczącego pana Wolfganga Thierse. Fragmenty tego raportu możemy poznać dzięki pracy także i pana posła Antoniego Macierewicza i współpracowników i przeczytać o tym w naszym dzienniku. Przypomnę, ten raport mówi o tym, że wypowiedzi pana Schrödera są bezpodstawne, między innymi chyba takie wypowiedzi, którą przed chwileczką cytowałem wspólne z panem premierem Markiem Belką, że wypędzenie rzekome, dodajmy tutaj z naszej strony, Niemców z ziem, które należą teraz do Polski po II wojnie światowej, tutaj używam terminologii przybliżonej tegoż raportu, jest zbrodnią przeciwko ludzkości i nie ulega przedawnieniu i że Polska również musi, ma obowiązek wypłacenia odszkodowań za utracone mienie obywatelom niemieckim. Zostawiam te dwie wypowiedzi. No, mamy z jednej strony deklaracje polityków, które nas uspokajają, z drugiej strony mamy codzienne działanie, dążenie o wieloletnie tworzenie doktryny prawnej i tworzenie mocne środowisk wspieranych przez państwo niemieckie roszczeniowych, które coraz to głośniej, no i także w poprzednich latach były również wypadki sądowego dochodzenia takich roszczeń skuteczne na rzecz Niemców. Są ludzie w Polsce, którzy musieli opuścić swoje mieszkania, działki czy też kamienice, bo okazało się, że jest to własność niemiecka. Co dalej, jak dalej może zmierzać ta sytuacja, jaki jest obecny stan prawny, jakie są szanse w ogóle Polski na to, żeby w tych jakichś działaniach, w tej praktyce uczynić zadość historii i ofiarom tej historii, ofiarom II wojny światowej. Przypomnę, że gro tych ofiar poniosła również i Polska, a sprawcami krzywdy, śmierci, utraty mienia byli oprócz oczywiście armii Związku Radzieckiego, no przede wszystkim Niemcy, którzy tę wojnę wywołali.
Jeśli można, ja bym odpowiadając na pytanie księdza, chciałbym przytoczyć fragmenty tych ekspertyz, bo to jest istotne, żebyśmy wiedzieli, na czym tu pracujemy. Otóż ekspertyza profesora Edgarda Kleina, dyrektora Centrum...
Proszę?
Dyrektora Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu w Poznaniu dezawuuje deklarację kanclerza Schrödera z 1 sierpnia 2004 roku wygłoszoną w Warszawie. I fragment tej deklaracji brzmi mniej następująco. Ani rząd federalny, ani liczące się siły polityczne w Niemczech nie popierają indywidualnych roszczeń w wypadkach, gdy są one mimo wszystko wysuwane. Takie stanowisko rząd federalny będzie także reprezentował przed międzynarodowymi trybunałami. Na podstawie tej deklaracji kanclerza Schrödera w listopadzie 2004 roku, konkretnie 2 listopada, została sporządzona ekspertyza na zamówienie rządu polskiego i rządu niemieckiego profesora Jana Barcza i Jochena Frowajna. I ta ekspertyza w znacznym stopniu bazuje właśnie na tej deklaracji kanclerza Schrödera. Między innymi czytamy w niej taki oto fragment. Oświadczenie kanclerza federalnego w Warszawie jest jednostronnym aktem Republiki Federalnej Niemiec wiążącym z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Rząd federalny wyklucza tym samym jednoznacznie dochodzenie międzypaństwowych roszczeń Niemiec w stosunku do Polski, traktuje także roszczenia jako nie mające podstawy prawnej, takie roszczenia jako nie mające podstawy prawnej i oświadcza, że w żadnym przypadku nie będzie popierał żądań indywidualnych związanych ze wskazanymi zdarzeniami. Te wskazane zdarzenia to jest właśnie przesiedlenie zwane przez w niemiecką konstytucję wypędzeniem. To nie jest jakiś termin propagandowy, tylko termin prawny w Niemczech, wypędzenie. Tym i na tej podstawie właśnie, ta ekspertyza na zamówienie rządu polskiego i niemieckiego została sporządzona i w zasadzie ta ekspertyza przedstawiała stanowisko, że te roszczenia nie mają szans powodzenia, nawet gdyby były wysunięte, ponieważ rząd niemiecki nie może zabronić ich wysuwania, więc one oczywiście, jak ktoś chce koniecznie je wysunąć, to może tak zrobić. Natomiast autorzy ekspertyzy przytaczają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec, między innymi z 8 września 1993 roku, gdzie czytamy taki oto fragment. Przy okazji konkretnej sprawy, którą tam Trybunał rozpatrywał. W związku z wystarczająco częstym potwierdzeniem stanowiska prawnego rządu federalnego w tej sprawie majątkowej, znanego od dawna stronie polskiej i podtrzymywanego podczas negocjacji nad traktatem, nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty. O co tu chodzi? Chodzi o stanowisko strony niemieckiej niezmiennie podtrzymywane, a stanowisko to jest takie, wyrażające istotę doktryny prawnej niemieckiej w tej sprawie, że wypędzenia miały charakter bezprawny. Może nawet teraz jest to mocniej powiedziane, że to miało, jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, w związku z tym nie ulega przedawnieniu itd., itd. I to stanowisko znane było stronie polskiej i podtrzymywane podczas negocjacji nad traktatem. Chodzi o dwa traktaty. Traktat o potwierdzeniu granicy z 14 listopada 1990 roku między Niemcami i Polską i traktat o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 roku. Przypominam, że do traktatu o dobrym sąsiedztwie z 19 czerwca, który był negocjowany między ministrem Genscherem i ministrem Skubiszewskim ze strony polskiej, były dołączone listy obydwu ministrów stwierdzające między innymi, że traktat nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Na tej podstawie pan minister Skubiszewski przedstawił w Sejmie informację, że sprawa roszczeń oznacza to, że sprawa roszczeń jest zamknięta. Tymczasem stanowisko strony niemieckiej było zawsze odwrotne, że to oznacza, że sprawa roszczeń po prostu nie jest uregulowana i jest otwarta. I ta ekspertyza profesora Kleina pokazuje, że stanowisko strony niemieckiej po prostu nie uległo zmianie, że to oświadczenie kanclerza Schrödera z 1 sierpnia 2004 roku było po prostu incydentem, który może nie mieć znaczenia prawnego i może nie mieć dalszego ciągu.
Ja przypomnę, że mówimy o sprawie, która ma również znacznie szerszy kontekst. Mianowicie swego czasu, jeszcze w ubiegłym wieku, w latach 90. odbyło się spotkanie w Szwajcarii, w takim gremium międzynarodowym, gdzie między innymi był obecny zastępca sekretarza stanu skarbu Stanów Zjednoczonych, pan Eisenstadt, gdzie dyskutowano na temat w ogóle roszczeń majątkowych, wzajemnych, wynikających z wydarzeń historycznych i gdzie próbuje się konsekwentnie od wielu lat zbudować taką tezę, że roszczenia nie ulegają przedawnieniu, to znaczy, że to nie jest kwestia jakoś określona w horyzoncie czasu. Żeby próbować tak przynieść w doktrynie prawa międzynarodowego taki pogląd na ten temat, a to rodzi w Europie określone skutki, ponieważ ten temat, o którym dzisiaj mówimy, relacje polsko-niemieckie, ale krzywdy, jakie wyrządziło państwo niemieckie, no nie tylko Polakom, ale chociażby też dotyczy w jakiejś mierze chociażby Czechów, no i ta cała dyskusja, która dzieje się z Czechami. I chciałbym powiedzieć, żeby uzmysłowić, że według wyliczeń pana profesora Klawkowskiego, wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, już nieżyjącego, z środowiska poznańskiego, straty, jakie Polska, mówię tylko o stratach materialnych, czyli tych stratach, które są policzalne. Nie mówimy oczywiście o życiu ludzkim, o wszystkich obrażeniach, jakie były, o tych doświadczeniach i tak dalej, bo jest to po prostu, to nie podlegało tutaj oszacowaniu. Życie ludzkie jest bezcenne. Otóż pan profesor Klawkowski na podstawie analizy dokumentów i materiałów, które były robione bezpośrednio zaraz po wojnie, bo to nie jest nowa sprawa przecież, wyliczył na, o ile dobrze pamiętam, na 480 miliardów dolarów amerykańskich te straty materialne, jakie państwo polskie i obywatele polscy ponieśli w wyniku działań niemieckich w czasie II wojny światowej. I chciałbym powiedzieć, że miałem zaszczyt być inicjatorem uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, gdzieśmy zobowiązali władze wykonawcze stolicy, pana prezydenta Kaczyńskiego, do przygotowania takiego raportu o stratach, jakie Warszawa poniosła w czasie II wojny światowej, a te zniszczenia były w zasadzie jakby w trzech etapach. To znaczy pierwsze to były zniszczenia wojenne wynikające już we wrześniu 1939 roku, bombardowania, palenia stolicy, słynne sceny, które pewnie większość naszych słuchaczy widziała w telewizji bądź w kinie, w kronikach filmowych, jak zamek płonie warszawski, jakie to były ogromne zniszczenia i przy obronie Warszawy. Drugi taki etap to był bezpośrednie działania związane z powstaniem warszawskim w 1944 roku, a trzeci etap, ten najgorszy dla substancji materialnej stolicy, to był bezpośrednio po powstaniu, kiedy Niemcy już po wypędzeniu ludności cywilnej i wszystkich, którzy mieszkańców, przystąpili do odwetu na mieście, niszczyli kwartał po kwartale, wywozili to przypomnę, 45 tysięcy wagonów, podkreślam, 45 tysięcy wagonów kolejowych z mieniem zostało w Warszawie.
Nie 45, nie 450, ale 45
tysięcy wagonów zostało wywiezionych, a później Warszawa była permanentnie niszczona, palona, kwartał po kwartale, kościoły, budynki, wszystko.
Ale dodajmy jeszcze tutaj, panie redaktorze, że przecież w 1943 roku miało miejsce powstanie w getcie żydowskim i po tym powstaniu ekipa niemieckiej armii pod dowództwem pana Jürgena Stropa starła w proch całą dzielnicę Warszawy, którą Niemcy wyznaczyli na getto, i to już był pierwszy jakby taki wstęp do tego pokazane, jak wielkie jest to barbarzyństwo Niemców wobec polskiej stolicy.
Dokładnie. I po powstaniu warszawskim Warszawa po prostu w ramach odwetu miała po prostu być zrównana ziemią.
Podobnie jak właśnie wcześniej.
Jak wcześniej, dokładnie. I teraz jest taka oto sytuacja, że w wyniku tej uchwały zostały oszacowane te straty Warszawy. One zostały wyszacowane według precyzyjnych rachunków. To jest raport sprzed paru miesięcy na 34 miliardy dolarów. Mówimy o mieniu miejskim. I pomijam mienie obywateli
mienie prywatne.
Prywatne. 34 miliardy dolarów. I został przygotowany raport prawny, który zadał kłam wielu twierdzeniom propagandowym, ale również takim, które w życiu politycznym funkcjonowały, między innymi takim, że Polska się zrzekła w 1953 roku odszkodowań od strony niemieckiej, to jest taki słynny, okazało się po przebadaniu, że nie ma ratyfikacji tej rzekomej umowy, że było to zrobione, taka opinia się utarła na podstawie, nie było, na podstawie tej depeszy papu po prostu, i to przyjęto jako. I wiele innych ciekawych rzeczy się okazało, więc ten stan w tej chwili jest dokładnie badany i jest również badana sprawa dojścia do ewentualnych działań na gruncie prawa. Ale co bym chciał powiedzieć, bo może nasi słuchacze mają takie wrażenie, że jakby badamy sprawy z przeszłości. To nie jest badanie spraw z przeszłości. To jest po pierwsze żądanie słusznego zadośćuczynienia za krzywdy, które zostały zrobione i które nigdy nie uzyskały zadośćuczynienia. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, słyszymy właśnie ze strony środowisk niemieckich, i tu ojciec na wstępie naszej audycji przypomniał te wypowiedzi tutaj premiera Belki, ekspertyzę pana Kleina, i proszę zauważyć, że na eksport Niemcy mają trochę inne stanowisko i prezentują je publicznie, to znaczy w Warszawie 1 sierpnia, gdzie się bardzo tak wniośle kanclerz Schröder próbował wypowiedzieć, czy później w Krakowie podczas spotkania w listopadzie 2004, i gdzie właśnie padły te słowa o tym, że już ten temat jest zamknięty, a z kolei na rynek wewnętrzny, zwłaszcza w sytuacji przedwyborczej, bo w Niemczech w sierpniu odbędą się wybory do Bundestagu, te opinie już są zupełnie inne i te opinie, niestety, które są wygłaszane na rynek wewnętrzny, one bardziej odzwierciedlają stan ducha i zamierzenia strony niemieckiej względem tego problemu. I stąd, ponieważ ten temat nie jest zamknięty, nie jest uregulowany na płaszczyźnie traktatowej i ciągle niektóre środowiska w Niemczech, po cichu popierane przez rząd niemiecki, który z jednej strony mówi rządowi polskiemu i opinii, że tutaj stanowisko rządu jest jasne, natomiast po cichu wspiera działania różnych tam tak zwanych ziomkostw, to polskie powiernictwo osławione, które założył jeden z działaczy tych związków wypędzonych, które ma prowadzić te sprawy. Niemcy mają cały taki instytut, w którym gromadzą akty, mają przygotowane akty na 700 tysięcy nieruchomości, mają dokładnie to przygotowane, dysponują doktryną prawną, którą konsekwentnie rozwijają. Jednym słowem, przygotowują się do tego zjawiska i traktują to nie tylko w kategoriach roszczeń majątkowych, ale również przedłużenia polityki i również przedłużenia pewnego oddziaływania gospodarczego na stronę polską. I z tego punktu widzenia takie działania jak samorządu warszawskiego, czy te dwie uchwały, które Sejm Rzeczypospolitej podjął w tej sprawie, czy inne tego typu działania idą w dobrym kierunku, natomiast problemem jest to, że polski rząd i przedstawiciele administracji rządowej jakby do końca nie dostrzegali problemu i po prostu prezentują takie stanowisko, powiedziałbym, nieadekwatne do stopnia zjawiska i stanowisko, które w jakimś